Opowieści spod choinki to nasza propozycja na pierwszy dzień świąt w Radiu RMF 24. Razem z nami, jak słyszeliście, są popularni pisarze, których książki, no pewnie niektórzy z was znaleźli pod choinką. I teraz w naszym studiu kolejny gość, ilustratorka i pisarka, która sprzedaje najwięcej książek w Polsce. Tak to wygląda. Pani Anita Głowińska, autorka bestsellerowej serii książek dla dzieci pod nazwą Kicia Kocia. Kłaniam się pani, dzień dobry.
Dzień dobry serdecznie wszystkim słuchaczom.
Cieszę się bardzo, że w ten świąteczny czas ma pani chwilę, żeby spotkać się w radiu, w takim teatrze wyobraźni, w którym też te wyobraźnie uruchamimy po to, żeby no, o tych bohaterach, a właściwie bohaterce pani książek porozmawiać, ale nie tylko, no bo patrząc w kalendarz, tutaj nic się nie zmieni. Kicia Kocia niedługo kończy 15 lat, więc można śmiało przyjąć, tak mi się wydaje, że pierwsze pokolenie czytelników no, już wchodzi powoli w dorosłość. Jeśli coś mieliby przenieść z tych pani książek do dorosłego życia, to co pani myśli, że tam ich w ich głowach zostało?
Po pierwsze, to muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie pan tymi 15 latami. Rzeczywiście, to jest tak już długo.
No tak, czas leci. To już kolejne święta z Kicią Kocią.
Kolejne święta. Dobra, wracając do pytania. Z całą pewnością bardzo by mi zależało, żeby, ponieważ w Kici Koci buduje świat pełen ciepła, pełen troski, takiej uważności na drugiego człowieka i mam nadzieję, że dzieci wychowane na moich książkach właśnie takimi staną się dorosłymi, czyli uważnymi na drugich, na drugiego człowieka, ciepłymi, również rodzinnymi. No chyba to tyle. To po prostu to są najważniejsze wartości, które są dla mnie istotne.
Bo ten przekaz, który płynie z książek, z których bohaterką jest Kicia Kocia, no tak jednoznacznie nam pokazuje, że to będzie świat, który będzie trochę lepszym miejscem, prawda? Jak te wartości się tam gdzieś u młodych ludzi przyswoją w głowie.
No okropnie mi miło, znaczy nie okropnie, tylko bardzo, bardzo mi miło to słyszeć i że pan to właśnie zauważył. Tak staram się właśnie pokazywać ten świat, który jest otwarty na różnorodność również i na to, że każdy z nas może mieć różną perspektywę, co nie znaczy, że jedna jest gorsza od drugiej. I żeby jakoś tak, nie wiem, żebyśmy wszyscy potrafili wspólnie znajdować radość w przebywaniu z drugim człowiekiem, żebyśmy nie byli takimi atomowymi ludźmi zamkniętymi w swoich własnych domach i w swoich własnych umysłach, żebyśmy potrafili się wspólnie bawić, rozmawiać i no tak, to... Dziękuję bardzo, że pan to mówi. No
wiemy, że w pani książkach, i to jest też, myślę, że ważny aspekt takiego jakby tego edukacyjnego procesu, który trwa przy okazji czytania pani pozycji pod hasłem Kicia Kocia, tam są proste, gotowe recepty. Tu się nie trzeba zastanawiać. To jest dobre dla dzieci, dla młodych ludzi, którzy wchodzą w życie. Ale też to jest chyba ważne, że często rodzice są tymi pierwszymi lektorami dla dzieci, i oni też te recepty przyswajają, prawda? To też chyba dobrze robi dla starszych głów.
Tak, tak. To znaczy, ja chcę tutaj właśnie powiedzieć przede wszystkim, teraz powiedzieć dorosłym i rodzicom, że wszystkie, nazwał to pan fajnie receptami, chociaż w ogóle myślę o tym, że tak na życie to nie ma takiej jednej idealnej recepty. Niemniej jednak wszystko to, co piszę, pomimo, że jest to prosty język i skrótami bardzo często muszę operować, to jednak jest bardzo przemyślane i bardzo często też konsultowane ze specjalistami. Także to nie jest tylko i wyłącznie moja intuicja i tylko i wyłącznie moje wyobrażenia, w jaki sposób świat powinien wyglądać, ale też starannie się przygotowuję do każdej książki.
Czyli taki przekaz, który gdzieś płynie z tych książek, to dobro, te właściwe zachowania, to jest coś, co z jednej strony wypływa z pewnością z pani serca, ale też rozumiem, że ma podbudowę taką bardziej formalną, czyli taką, która jest zaakceptowana przez tych ludzi, którzy po prostu wiedzą, że tak trzeba do młodych ludzi mówić, albo do najmłodszych właściwie, bo tu mówimy o tym najmłodszym pokoleniu.
Dokładnie. To jest tak, że wcale nierzadko rozmawiam i konsultuję się po prostu ze specjalistami, z psycholożkami, z psychologami, lekarzami, logopedami również, ale nie tylko. To, co jest dla mnie też istotne w pisaniu, ale i też jeszcze nawiązując do pana pierwszego pytania, chciałabym, żebyśmy byli wszyscy ciekawi świata i właśnie ten świat Kicia Kocia jest ciekawska. Mhm. I I fajnie jest zadawać pytania, to właśnie chciałabym po prostu bardzo podkreślić i w taki sposób właśnie ukierunkowywać naszych maluchów i szukać odpowiedzi. I również pamiętać o tym, że zadając pytania, możemy się spotkać z odpowiedzią, która nam na przykład nie pasuje. Ale wtedy fajnie jest i warto jest wtedy ją zastanowić się nad tym, nad tą inną perspektywą.
Wiemy doskonale, że dzieci w takim najmłodszym wieku, no powiedzmy 3, 4, 5-latki, to nie mają problemu czasami z zadawaniem pytań i to pytań albo do bezpośrednich, albo bardzo takich, powiedziałbym nawet zaskakujących, które gdzieś tam w tych młodych głowach się tworzą. Czy myśli pani, że właśnie dzięki Kici Koci czasami one mogą na takie pytania właśnie w tych książkach znaleźć odpowiedź?
Mam nadzieję. Mam nadzieję, że tak. Aczkolwiek oczywiście dziecięca wyobraźnia jest tak wielka, że tych pytań na pewno mają całe mnóstwo i nie tylko dzięki Kici Koci. No niemniej jednak staram się pomagać przede wszystkim dzieciom, ale rodzicom objaśniać różnego rodzaju, nie wiem, zjawiska, emocje, no po prostu świat.
Tak, pewnie każdy, kto słucha naszego spotkania, zastanawia się, jaką wielką trudnością jest napisanie poczytnej i zarazem zrozumiałej dla dzieci książki. Jak to jest? Jak to pani sobie w głowie układa? Jak trafisz do tych najmłodszych, czasami bardzo wymagających umysłów?
Ojej. Powiem, że to rzeczywiście to nie jest dla mnie łatwe. No przede wszystkim punkt pierwszy. Oczywiście doświadczenie własne, doświadczenie rodzicielskie, doświadczenie moich rodziców, mojego męża i wszystkich naokoło. Jestem obserwatorem, obserwatorką, więc na pewno to ma na mnie duży wpływ. Dużo przekopałam po prostu, pisząc książki, czytałam bardzo, bardzo wiele różnych innych pozycji dotyczących wychowania dzieci. Więc, no ale ten sam akt tworzenia to jest coś, co sprawiło mi chyba najwięcej trudności, jeżeli chodzi o styl. Bo ja jestem osobą, która no trochę meandruję, rozmawiając z kimś i te moje po prostu myśli gdzieś tam zawsze chodzą i robię różnego rodzaju dygresje. Natomiast tutaj muszę powściągać język, muszę to, co chcę powiedzieć, to, co chcę napisać, przekazać, musi być proste, zmierzać do bazy, że się tak wyrażę. I dlatego muszę cały czas mieć w głowie bardzo jasny plan, jaką wartość, o czym chcę napisać, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze, ale również jednocześnie chciałabym, żeby to nie było nudne, żeby tam gdzieś była jakaś przygoda, żeby był też jakiś żart.
Dramaturgia może czasem też, prawda? Jakaś taka.
A no właśnie. Również, żeby to było w jakiś sposób zabawne dla dorosłych, bo to dorośli jednak czytają dzieciom. W związku z tym gdzieś tam od czasu do czasu, czy w rysunku, czy w jakimś tam, nie wiem, zachowaniu przemycam drobny humor, który prawdopodobnie jest odczytywany głównie przez dorosłych. Mhm. No to wymaga ode mnie bardzo dużej gimnastyki intelektualnej.
Tak sobie to próbuję teraz wyobrazić, że pojawia się jakiś temat w głowie, który pani chce opisać, przekazać na kartach swojej książki. Pewnie gdzieś tam powstają jakieś pewne myśli i w którymś momencie po prostu wkracza Kicia Kocia i to ona jest tym, która przekazuje ten pomysł, tą dobrą relację, być może ten dobry pomysł. Czy tak to mniej więcej wygląda?
A wie pan, że trochę pan trafił. Znaczy jest coś takiego, że kiedy siadam i kiedy zastanawiam się nad kolejnym tematem, w tym pomagają mi również na przykład, bo czasami przeglądam jakieś, nie wiem, blogi rodzicielskie i tak dalej i czytam, sprawdzam, co jest ważne akurat dla rodziców i ich pociech i dzieci.
Albo co ludzi trapi, prawda? Bo to też czasami jest tak, że ludzie często w sieci dzielą się tym, co jest dla nich problemem, a nie to, co jest dla nich jakąś przyjemnością, tylko raczej szukają pomocy. I ta Kicia Kocia wtedy przychodzi z pomocą.
Tak, dokładnie. Także po prostu tutaj właśnie internet i rozmowy rodzicielskie są dla mnie naprawdę kopalnią takiej wiedzy, problemów, ale i przyjemności właśnie życia takiego rodzinnego, bo moje dzieci już są dorosłe, więc nie mam tego bezpośredniego kontaktu z maluchami. I kiedy zaczynam, kiedy już padnie jakaś moja decyzja, dobra, zacznę pisać o tym, czy tam o jakimś tam problemie, na jakiś temat, zaczynam pisać, tworzę sobie jakiś tam plan i nagle to mi się wymyka spod kontroli. Nagle po prostu rzeczywiście dokładnie jest tak, jak pan powiedział. Przychodzi kicia kocia i ona swoją odezwaniem się, swoją reakcją narzuca mi zupełnie inny kierunek gdzieś. Tak zresztą było tak bardzo takim typowym, takim klasycznym przykładem, bardzo silnie pokazującym właśnie to był, to jest książeczka Kicia kocia zakłada ogród warzywny, już nie pamiętam dokładnego tytułu. I to miał być temat roślinek, tego jak one się rozwijają, jak rosną i tak dalej. A koniec końców wyszła mi książka na temat tego, że warto iść na wybory i czym jest demokracja. Tak, roślinki cały czas są, ogródek jest, ale tak. Skończyło się właśnie w ten sposób.
Czyli jak to się mówi w języku młodzieżowym, weszła kicia kocia i po prostu pozamiatała i zrobiła porządek z myślami, które gdzieś tam były rozbiegane i może nie do końca poukładane. To jeszcze w tej części naszej rozmowy jeszcze jeden taki pomysł mi przyszedł do głowy, właściwie takie pytanie. Czy ma pani w głowie taki temat, taki problem, którym gdzieś się pani może spotkała, którego do tej pory na kartach książki pani nie ruszyła, bo albo pani, mówiąc wprost, nie wie jak, albo pani się obawia, że może lepiej tego nie ruszać?
Nie obawiam się, nie obawiam się myśląc, żeby nie ruszać tego, ale to są tematy, o których nie wiem, w jaki sposób to zrobić i to są tematy związane z przemijaniem, ze stratą. Świat kici koci jest światem, który chce budować właśnie takim optymistycznym. To, co nie znaczy, że nie ma tam w tym świecie problemów. Niemniej staram się, żeby to był właśnie świat taki optymistyczny, ciepły, wesoły, żeby i rodzic, i dziecko, sięgając po książkę, miało absolutne przekonanie, że tam nikogo, nikt nie będzie straszyć ani. Natomiast życie jest również związane nie tylko z radościami, ale właśnie z tym przemijaniem. Nawet teraz, jak mówię, ponieważ jesteśmy w czasie świątecznym, tak. Więc nie wymieniam w sposób dosłowny, żeby nie burzyć tego radosnego nastroju.
Tak sobie teraz myślę, czy to, że jest kicia kocia w pani życiu i że pani przekazuje te dobre myśli do rodziców, do tych wszystkich, którzy czytają dzieciom, czy to też oznacza, że pani w jakiś sposób wchodzi w ten trend zachęcania do czytania, że pani też po prostu liczy na to, że to czytanie będzie czymś jeszcze bardziej popularniejszym niż teraz?
Z całą pewnością zachęcam do czytania, ale ja jestem wśród tych, którzy nie aż tak narzekają. Znaczy ja chyba nie wierzę w to, żebyśmy przestali czytać. A mimo różnego rodzaju statystyk, to jednak myślę, że po prostu to słowo pisane i ta magia takiego, tych opowieści snutych i takiego zamknięcia się gdzieś z książką w ręce. Zresztą to niekoniecznie musi być książka, to mogą być również przecież tablety czy jakieś media cyfrowe. Jakoś tak mam dużo wiary, że w pewnym momencie nastąpi przesyt takiego gdzieś tam na horyzoncie, nie wiem, majaczącego analfabetyzmu.
Albo takiego trochę odcięcia od tej papierowej wersji książki, bo mnie się wydaje, że jednak ta wersja taka czysto fizyczna, bierzemy książkę do ręki, są ilustracje, jest tekst, to jednak tworzy pewnego rodzaju klimat. No może nie jest to, powiedziałbym tak daleko, teatr, ale jest to jakaś forma takiego uruchomienia wyobraźni, które znacznie lepsze jest niż spojrzenie na to samo na przykład na tablecie.
Znaczy, tak, z całą pewnością. Dla mnie, pan również, jesteśmy wychowani właśnie z tym całym rytuałem, a dla mnie bardzo jest istotny też angażowanie wszystkich prawie że zmysłów, to znaczy zapach, szelest, smak może nie. Jeszcze mi się nie zdarzyło jeść książek, chociaż myślę, że dzieciakom malutkim czasami się to zdarza. Tak. Ale że to wszystko po prostu tworzy rzeczywiście coś taki, pełną magię. I nie wiem, naprawdę wierzę w to, że nie zrezygnujemy z tego.
Czy jeśli pani miałaby teraz ten świąteczny czas sięgnąć po jakąś pozycję, na przykład niech to będzie kicia kocia, bo trafią się w pani, powiedzmy, otoczeniu małe dzieci, którym trzeba coś przeczytać, albo je zachęcić do tego, że to będzie fajna historia, fajna nawet przygoda z książką, to którą kicie kocie, albo którą część by pani poleciła dzieciom tak po prostu z marszu?
Ojej!
Na półce stoją wszystkie kicie kocie i wszystkie się uśmiechają, ale jedną pani bierze akurat, czy to jest przypadkowa kicia kocia, czy jakaś taka, do której pani ma anime, na przykład największy sentyment.
Ojej, a to mi pan zadał bardzo trudne pytanie.
A ja myślałem, że będzie najłatwiejsze, że pani tą kicie kocie to ma w głowie tak od razu, a to będzie ta, bach, już. Na przykład ta w ogródku, albo ta...
W ogródku jak najbardziej. Lubię bardzo kicie kocie, która zaczyna się wiosna. Mhm. Bardzo, ale to już taka troszeczkę poważniejsza, aczkolwiek też kiciokociowa książka, to jest Kicia Kocia, Nie chcę się tak bawić, która mówi o takim problemie, chyba istotnym również dla dorosłych i o jakiejś takiej asertywności, ale też o tym, którym mogłabym skwitować, że fajne jest to, w co chcą się bawić wszyscy. To jest cytat Kici Koci z tej książki. Mhm. A ponieważ mamy zimę, to oczywiście moje książki Kici Koci świąteczne. Zwłaszcza kolorowanka, która bardzo aktywizuje, ale która nie jest samą kolorowanką. Tam jest również cała historia na temat świąt. Pokazuje, jak te święta wyglądają w różnych miejscach świata i bardzo zachęcam do takiego aktywnego też czytania i rysowania, przy okazji bazgrania, bo te kolorowanki kiciokociowe to są książeczki, które służą również właśnie do współtworzenia z maluchami.
To teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że poczytała pani najmłodszym kicie kocie, dzieci grzecznie poszły spać, jest świąteczny wieczór i teraz pani sobie chce zafundować jakąś przyjemność związaną z czytaniem. Po co by pani sięgnęła? Jaka książka albo czeka na to, żeby ją połknąć w te święta, albo jaka książka jest taka, że pani zawsze do niej wraca, bo po prostu jest tam coś, co pani ją dobrze nastraja?
Mam sporo książek, które czekają. Natomiast książka, do której bardzo chętnie często wracam i które ostatniej części nigdy nie przeczytałam, właśnie z myślą o tym, żeby mieć ten dreszczyk, że jeszcze mam, że jeszcze mogę skończyć, to jest, uwaga, W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta.
Poproszę, to ciekawa filozoficzna propozycja na święta. Choć oczywiście to też zależy od tego, jak się do tego podejdzie. To w takim razie, czy to jest tak, że jak nadchodzi ten świąteczny czas, to właśnie pani mówi domownikom, słuchajcie, ja teraz potrzebuję 2 godziny z książką, po prostu mnie nie ma, wyłączam się.
Nie muszę tego mówić. Od czasu do czasu, nie tylko podczas świąt, ale również w czasie świąt, po prostu dajemy sobie te chwile takiego odpoczynku wszyscy. W związku z tym wówczas wiemy, dokładnie rozumiemy się, że tak, teraz jest ten moment, kiedy jesteśmy sami ze sobą, ze własnymi myślami. Trochę się wyciszamy, trochę się zatrzymujemy.
I to chyba właśnie o to zatrzymanie w czasie świąt chodzi najbardziej, żeby nie ścigać się, nie pędzić. Nasi goście też dzisiaj wspominali o tym, że chociażby pani Katarzyna Buzyńska, że dla niej nie jest istotne to, ile będzie potraw na stole. Ważne, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć i poczuć ten świąteczny klimat, bo ten świąteczny klimat, i to przypuszczam, że pani się też z tym zgodzi, to nie tylko to, co na stole, ale przede wszystkim to, co w głowie i to, co wokół nas.
Tak, to nic dodać, nic ująć, zdecydowanie tak. I tak sobie myślę właśnie, że dla mnie ten klimat i święta to jest, mają w sobie coś takiego, taki wymiar duchowy i jakiegoś właśnie takiego zatrzymania i takiego zastanowienia się nad wartościami, które rzeczywiście są dla nas ważne. A z punktu widzenia takich rodziców, to myślę, pewnie nie muszę tego mówić, i przypominać nikomu, ale chciałabym to powiedzieć na głos, żeby tak wybrzmiało, żebyśmy po prostu my, starsi, my rodzice, pamiętali o naszych maluchach, że ta nasza uwaga, to nasze 100% uwagi i takiego pochylenia się nad maluchami, to jest olbrzymie paliwo, które możemy dać na przyszłość, żebyśmy o tym zawsze po prostu pamiętali, nie tylko w trakcie świąt, ale święta są tego świetną okazją, żeby pobyć tylko i wyłącznie na maksa właśnie z dziećmi.
Ważny komunikat dziś płynie z naszej anteny w ten świąteczny, bożonarodzeniowy czas. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętaliście tę uwagę, taką właściwie myśli, może nawet propozycję od pani Anity Głowińskiej, żeby te 100% czasu poświęcić właśnie najbliższym, żeby korzystać z tych chwil, kiedy wszyscy jesteśmy razem. Przecież właśnie na tym polegają święta, na tym polega spędzanie tego świątecznego czasu. I podobnie jest w Radiu RMF24, bo my jesteśmy z wami i liczymy, że wy także po drugiej stronie nam towarzyszycie w tym świątecznym spotkaniu. Oprócz tych treści, które pani przekazuje w książkach, mówiliśmy o tym, jakie ważne wartości płyną z tych książek, no to jeszcze są te ilustracje. I tak się tutaj zastanawiam, czy te ilustracje, które pani tworzy, to jest tak, że to jest impuls, że nagle w ciągu dnia pani przychodzi pomysł, a teraz sobie narysuję taki rysuneczek, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. Czy też po prostu to jest taki proces, że pani pisze, po chwili pani przestaje, rysuje i dalszy ciąg. Jak to wygląda? Może nam pani zdradzić kulisy kici-koci od jednej pustej kartki po resztę?
To się dzieje równolegle tak naprawdę. Nigdy nie myślę... Tak, mam ten komfort, że jestem autorką i tekstu, i ilustracji. W związku z tym... Oba te media po prostu się uzupełniają. Mhm. I czasami zdarzało mi się nawet, że czasami ilustracja zdeterminowała zmianę, znaczy spowodowała zmianę w tekście na przykład, bo ona coś dopowiedziała, czy coś otworzyła.
Czyli ona jest bardziej nadrzędna, tak? Tak to mam rozumieć, że jak ilustracja, to już potem trzeba do niej dorobić tekst, nie odwrotnie.
Nie. Tekst jest bardzo istotny dla mnie jakby w tej początkowej fazie i myślenia o temacie i to, jest, i to jest zdecydowanie. Natomiast, żeby to uściślić i wytłumaczyć, że czasami zdarza się, że właśnie ilustracja jest impulsem, żeby nastąpiła jakaś zmiana w tekście. Bo na przykład coś tam namalowałam i nagle się okazało, że otworzyło to jakąś klapkę w mojej głowie i po prostu myśl gdzieś tam popłynęła i to, co już zostało napisane, zostało po prostu, zaczynam zmieniać, więc to się w ten sposób odbywa.
A czy te ilustracje, jeszcze jedną rzecz jakby do tego chciałbym dołożyć, żeby sobie wyobrazić ten proces, to jest tak, że czasami gdzieś ktoś panią zainspiruje, czasami ktoś coś podpowie, może jakieś dziecko zrobi fajny rysunek i pani sobie myśli, ależ ono to słodko narysowało, ja też to włączę do świata kici-koci.
Uwielbiam dziecięce rysunki, zdecydowanie. Na początku tak bywało po prostu, kiedy zaczęłam pisać kici-kocie i dla moich dzieciaków, to one w tym czynnie uczestniczyły. W tej chwili już przyznam, że po tylu latach, sam pan policzył, 15,
tak.
To już ten proces trochę wygląda inaczej. Te technikalia nie są takie romantyczne. Mam po prostu całą bazę narysowanych już, przepraszam, ilustracji i czerpię już z tego, co już tam kiedyś było i gdzieś tam po drodze po prostu zmieniam, montuję i tak dalej. Bo jeszcze o ile na początku to był pędzel, to był rysunek, w tej chwili już właściwie cały proces twórczy odbywa się za pomocą tableta i komputerów.
Czyli cyfrowo wszystko powstaje, tak? Już nie ma tych oryginałów pisanych, rysowanych na kartkach?
Nie, nie ma. Już tych takich malowanych i rysowanych na kartkach nie ma, chociaż zdarzają mi się jakieś takie bazgroły, gdzie, jeżeli gdzieś kiedyś tam gdzieś jestem, to żeby zapamiętać jakieś zdarzenie, czy zapamiętać jakąś myśl, to wtedy sobie coś tam zapiszę, czy na bazgrole właśnie.
Czyli to jest tak, jak czasem się mówi, że artysta na serwetce w restauracji łapie pomysł, go zapisuje, potem pani chowa do kieszeni i wyciąga tę serwetkę w domu, żeby potem to włączyć do całej historii z kicią kocią?
Tak, wiem, brzmi to banalnie, ale tak bywa.
Ale to jest piękne właśnie, na tym polega cała sztuka, że to wtedy tego typu takie, nazwijmy to, okruchy, jak się potem złączy w jedną całość, to z tego powstają wielkie dzieła. Właśnie tak to działa przecież. To nie pani jedyna, która zapisuje na skrawkach takie rzeczy, więc tym bardziej to jest fajne moim zdaniem.
Tak, to chyba rzeczywiście jest to fajne. Muszę do tego po prostu podchodzić z taką zabawną życzliwością.
A jeszcze jeden aspekt tego procesu tworzenia. Czy podchodząc do kolejnej części historii z Kicią Kocią, zarówno w warstwie ilustracyjnej, jak i w warstwie takiej tekstowej, to pani od razu wie, czym to się skończy? Bo na przykład moja jedna z gości dzisiejszego programu, pani Katarzyna Puzyńska, która akurat pisze kryminały, powiedziała, że czasami jest tak, że trochę postać jej się wymyka spod kontroli, że nagle się okazuje, że ta postać jakby trochę żyje swoim życiem. I tu się zastanawiam, czy może być tak, że Kicia Kocia też, no może będzie nawet niesforna i z ułożonego w głowie scenariusza nagle po prostu pani ucieknie.
To się zdarza i również mnie, zresztą tam wspominałam właśnie, że popłynęłam na przykład z książką jedną o tym ogrodzie i rzeczywiście czasami na przykład jest tak, że jakieś, nie wiem, jakieś drobne słowo, czy na przykład redakcja zdania Kici Koci, która przychodzi właściwie z zewnątrz, znaczy ja ją piszę. Ja wkładam w usta Kici Koci te zdania, ale mam nieraz poczucie, że właśnie, że to się po prostu pojawia w głowie niezależnie ode mnie, że to jednak mówi do mnie rzeczywiście ta Kicia Kocia i to sprawia, że gdzieś tam, czy jakiś morał, czy jakiś kierunek, zakończenie i tak dalej, no, że to idzie w innym kierunku. Rzeczywiście potwierdzam, zdarzają się takie rzeczy.
Mówiliśmy dzisiaj dużo o Kici Koci, o jej historii, o powstawaniu, ale no też nie możemy zapomnieć, że jesteśmy w momencie, kiedy, jak to się fajnie cytuje z piosenki, wszyscy wszystkim ślą życzenia. I proszę teraz panią o to, żeby pani nam powiedziała, jak te życzenia od pani płyną. Czy pani wysyła wszystkim, których pani zna, czy tylko najbliższym? Jak ten świąteczny czas pani w życzenia ubiera?
Ojej, oczywiście, że wysyłam wszystkim życzenia, absolutnie wszystkim ludziom, i dużym, i małym, i bardzo serdeczne. Wszystkim życzę ciepła, dużo, dużo bliskości. No, przede wszystkim dzieciom życzę dużo kolorów, radości, mnóstwo ciepła w życiu, żebyście miały, kochane dzieci, teraz się do was zwracam, serdecznych przyjaciół, dla których jesteście ważne, żebyście mieli fajnych wokół siebie rodziców, którzy, i opiekunów, z którymi możecie odkrywać świat, żebyście mieli dużo sił, energii i marzeń, takiej odwagi właśnie w zadawaniu pytań. No i dorosłym oczywiście też życzę dużo zdrowia, żebyście państwo, żebyśmy my wszyscy też mimo niepokojów, które są w świecie, mieli mimo wszystko dużo satysfakcji takiej z życia, żebyśmy wierzyli w lepszą przyszłość, żebyśmy potrafili w sobie znaleźć młodzieńczą radość, no i żebyśmy znaleźli czas właśnie dla naszych dzieci, żebyśmy pamiętali o tym, że te chwile spędzone z nami to są chwile absolutnie bezcenne, to są chwile, które później się wspomina i które dają taki zapał i radość, energię na całe życie.
Bardzo dziękuję. Pięknie płyną te życzenia od pani Anity Głowińskiej. Pani również życzymy wielu wspaniałych inspiracji, dobrego czasu. Przede wszystkim takiego rodzinnego spokoju oraz komfortu związanego z kontaktem z najbliższymi oraz z książkami, które też przecież pani kocha. Bo to ważne, żeby sobie takie miejsca znaleźć i żeby do nich można było wracać. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybliżenie nam Kici Koci, za wprowadzenie je trochę do naszego świata, bo tak jak mówiliśmy na początku, już 15 lat Kicia Kocia wychowuje, uczy, bawi i pokazuje, jak świat jest piękny, jeśli tylko się podąża za jej radami. Dlatego też raz jeszcze życzę pani najlepszego i bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę i spotkanie w świątecznym programie w Radiu RMF24. Pani Anita Głowińska, dziękuję bardzo.
Ja również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.